Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Bliskość chrześcijan i Żydów jest błogosławieństwem, powiedział Franciszek podczas spotkania ze Światowym Kongresem Żydów. W Watykanie opublikowano relację z rozmowy, jaka wywiązała się podczas tej szczególnej audiencji. Nie ustaje posynodalna debata o małżeństwie i rodzinie. W odpowiedzi na panujące na tym polu zamieszanie ogłoszona dziś została deklaracja wierności niezmiennemu nauczaniu Kościoła. 27 września zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Bliskość między Żydami i chrześcijanami jest błogosławieństwem Boga. Nie jest to jedynie bliskość kurtuazyjna, ale istotna. Nie można zrozumieć chrześcijaństwa bez jego żydowskich korzeni. Dlatego chrześcijanin nie może być antysemitą, mówił papież podczas spotkania z przedstawicielami Światowego Kongresu Żydów. Odbyło się ono wczoraj wieczorem i miało charakter dość nieformalny. Franciszek odpowiadał na pytania przedstawicieli społeczności żydowskiej. Jeden z papieskich rozmówców zauważył, że te dobre relacje, które istnieją już między Żydami i chrześcijanami, trzeba by jeszcze rozciągnąć na muzułmanów i w ten sposób załagodzić istniejące dziś napięcia. Franciszek poparł tę ideę, powiedział, że najlepiej osiągnąć to poprzez bliskość i łagodność. Nie można się bać rozmawiać, podkreślił. Przyznał, że w ostatnim czasie pojawiły się silne ugrupowania fundamentalistyczne, które atakują chrześcijan, Żydów i inne mniejszości na Bliskim Wschodzie. Franciszek wyraził jednak przekonanie, że w każdej religii istnieją ugrupowania fundamentalistyczne. Również my, chrześcijanie, katolicy, mamy takie niewielkie grupy, przyznał Ojciec Święty. Jedno z pytań dotyczyło kryzysu migracyjnego krajów europejskich, które nie chcą przyjmować uchodźców. Przedstawiciel Światowego Kongresu Żydów wspomniał też o sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej, o padających tam mocnych słowach nienawiści przeciw migrantom. Co możemy zrobić przeciwko tym nienawistnym wypowiedziom? Pytał się papieża. Franciszek zastrzegł, że respektuje wszystkie kraje i nie chce się mieszać do ich wewnętrznej polityki. Przyznał jednak, że Europie brakuje kreatywności. Jej największym problemem jest kryzys demograficzny i bezrobocie. Dlatego, jak zauważył, niezbędne jest odrodzenie socjalnej gospodarki wolnorynkowej, która przezwycięży płynną gospodarkę, sprawi, że stanie się bardziej konkretna. W Kościele nie zakończyła się debata nad kwestiami, które były przedmiotem dwóch sesji synodu biskupów o rodzinie, a następnie zostały podsumowane w posynodalnej adhortacji Amoris Laetitia. W kontekście tej debaty opublikowana dziś została deklaracja wierności niezmiennemu nauczaniu Kościoła o małżeństwie i jego nieprzerwanej dyscyplinie. Podpisało się pod nią szereg wybitnych osobistości Kościoła. Wśród pierwszych sygnatariuszy znajdują się kardynałowie Caffara i Berg. Kardynał Carlo Caffara to były arcybiskup Bolonii, któremu w 1981 roku święty Jan Paweł II powierzył utworzenie papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla studiów nad małżeństwem i rodziną. Kierował nim przez 14 lat. Kardynał Raymond Berg natomiast to były prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Odegrał on kluczową rolę podczas pierwszego synodu biskupów o rodzinie. Sygnatariusze deklaracji zaznaczają na wstępie, że żyjemy w epoce, w której różne siły zabiegają o zniszczenie lub deformację małżeństwa i rodziny. Do niedawna Kościół katolicki był postrzegany jako ostoja tych instytucji. Dziś jednak również w środowisku katolickim szerzą się na tym polu błędy. Ani synod, ani adhortacja nie zdołały tego powstrzymać. W obliczu tej ofensywy sygnatariusze deklaracji czują się moralnie zobowiązani potwierdzić swą niezachwianą wolę dochowania wierności niezmiennemu nauczaniu Kościoła, czytamy we wprowadzeniu do deklaracji. Dokument ten szczegółowo i jasno przedstawia katolickie nauczanie o małżeństwie, rodzinie, ludzkiej płciowości i sakramentach. Potwierdza między innymi obowiązującą od zawsze praktykę Kościoła w odniesieniu do osób rozwiedzionych, które zawarły nowy związek cywilny. Deklaracja ukazała się w języku włoskim i angielskim. Lista sygnatariuszy jest otwarta.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
27 września wita Państwa Krzysztof Brok. Dziś nadamy audycję Katolickiego Radia Podlasie. Czy wypada zawracać głowę Panu Bogu finansami? Materiał przygotowała Joanna Kuczborska. Zapraszamy.
Czy mają Państwo długi?
Teraz już nie mamy długów, teraz już żyjemy w wolności finansowej, ale nasze doświadczenie z kredytami jest szerokie, a mianowicie mieliśmy dwukrotnie kredyt hipoteczny, mieliśmy kredyt w rachunku bieżącym, mieliśmy kredyt na karcie, mieliśmy kredyt w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i Mieszkaniowych, mieliśmy też kredyt po rodzinie.
Pan Wojciech, ale ze mną również w studiu pani Małgorzata, nowiccy, którzy raz, że przeszli drogę swoją do wolności finansowej, a drugi raz towarzyszą ludziom, którzy znajdują się w bardzo trudnych finansowych sytuacjach. I dzisiaj właśnie z Państwem chcę porozmawiać o tym, czy wypada Panu Bogu zawracać głowę finansami.
Nawet jest taka potrzeba, żeby z każdą sprawą, z każdą troską przyjść do Pana Boga i powiedzieć Mu. Zacząć rozmawiać o sprawach, które nas bolą, które nas smucą, ale też i sprawy, które nas radują. Także finanse jak najbardziej temat do rozmowy z Panem Bogiem.
Bóg sam nas do tego zachęca. W Ewangelii Mateusza znajdujemy takie słowa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Więc człowiek, który jest obciążony kredytem, który jest utrudzony pracą czasami na 2 etaty albo na 1,5 etatu albo w różnych sytuacjach, to jest właśnie ten, do którego Bóg wyciąga rękę. Mówi, przyjdź do mnie, którzy utrudzony, obciążony jesteś, a ja cię pokrzepię.
Pan Jezus chce być naszą pierwszą pomocą, a nie tylko ostatnią deską ratunku.
A jak Państwo na to wpadli, żeby tak dosłownie te słowa zrozumieć? Wszyscy chrześcijanie je czytają i znają, pewnie w różnych okolicznościach życia je słyszeli, a jednak myśl, żeby prosić Pana Boga o uzdrowienie naszych finansów, dla wielu ludzi jest rewolucyjna.
Myśmy na to wpadli w ten sposób, że do naszego domu przychodzili do 2008 roku różni ludzie szukający pomocy w sprawach finansowych. Ja pracując w obszarze finansowym, ekonomicznym, starałem się im pomóc, ale ta moja pomoc nie na wiele się zdawała, bo za 2-3 dni już ci ludzie zapominali, co mieli robić, a nawet jak się trafił muzyk, on powiedział, chłopie, ty mi tłumaczysz te liczby, ale ja ciebie w ogóle nie rozumiem. To jest tak, jak ja bym tobie powiedział nuty i mówił, tylko zagraj. Potrafisz? Ja mówię, nie, nie potrafię. I szukając właśnie innych rozwiązań, bardziej skutecznych, trafiliśmy na chrześcijańską edukację finansową. Ja pojechałem na taką konferencję i na tej konferencji stwierdziłem, tak, skoro Panie Boże, Ty widzisz, że są takie problemy, to na pewno już przygotowałeś na to rozwiązania. I właśnie tam spotkałem te rozwiązania i najpierw zastosowaliśmy te rozwiązania na sobie. Stwierdziliśmy, my mamy dobrą sytuację ekonomiczną, to jak nam się krzywda nie stanie, to na pewno inny być może pomoże. A jak nam się krzywda stanie, no to nas nie zabije. I kiedy zaczęliśmy u nas wprowadzać zasady Bożej ekonomii, to również się okazało, że mimo naszej sytuacji bardzo dobrej, jeszcze było wiele do wyprostowania, do poprawy i te poprawy nastąpiły.
Potrzebowaliśmy też dokonać wielu zmian, wprowadzić różnego rodzaju umowy, zacząć też uczciwie rozliczać podatkami. Wydawało nam się, że jesteśmy uczciwi, ale brak umów. To był taki moment zwrotny w naszym życiu. Widzieliśmy, że musimy dużo rzeczy zmienić i w sferze uczciwości, w sferze rozliczeń.
Zaczęliśmy też odkrywać Boże zasady dla swojego życia i tym dzielić się z innymi ludźmi i widzieliśmy na naszych oczach, jak Bóg wyprowadza, tak jak wyprowadził naród izraelski z ziemi Egipskiej, z domu niewoli do ziemi obiecanej, do domu wolności. Tak widzieliśmy, jak Bóg wyprowadza ludzi obciążonych kredytami, obciążonych różnymi sytuacjami, nawet komorniczymi, zajęciami różnymi, daje im tą szansę pospłacania, wyregulowania, wyjścia właśnie nie tylko na powierzchnię, na zero, ale do całkiem innego życia.
A jak ludzie, którzy oczekiwali finansowej pomocy, reagowali na propozycję zwróć się do Boga?
Przeważnie to wygląda w ten sposób. Kiedy ktoś opowiada swoją sytuację finansową i tłumaczymy, że no to dobrze, zaczniemy od modlitwy. To znaczy, że moja sytuacja jest naprawdę beznadziejna. Ale modlitwa to jest początek, a nie koniec działania. No i również tłumaczyliśmy, że my w swoim działaniu, my nic nie możemy. Tylko tyle możemy, ile ty zechcesz otworzyć się na Pana Boga, wpuścić Pana Boga. To Bóg jest tą siłą, która jest w stanie zmienić tą sytuację.
I pierwszym krokiem to jest właśnie zaproszenie Pana Jezusa do swojego serca, uznanie Go jako Pana i Zbawiciela i też zaproszenie do wszystkich sfer swojego życia, żeby On je naprawiał, leczył, odbudowywał, żeby On uporządkował też nasze życie.
Bazując na Państwa doświadczeniu, czy da się skonstruować pewien schemat pomocy w trudnościach finansowych?
Zdecydowanie tak. Pierwsze jest uznanie swojej sytuacji za taką, w której naprawdę nie chcę dłużej pozostać. Jestem naprawdę w niewoli i pragnienie wyjścia z tego. Ludzie zdają sobie często sprawę z swojej sytuacji, ale nie idą do Boga, tylko na przykład idą do wróżek, czasami po pożyczki różnego rodzaju.
Jedną pożyczkę spłacają, próbują, następną
próbują pożyczkę. Sobie sami pomóc, zdając, że są w takiej sytuacji trudnej. Więc wybierają złe drogi, wybierają wzorce tego świata, nie rozpoczynają przez odnowienie umysłu. W liście do Rzymian znajdujemy takie słowa, że nie bierzcie wzorów z tego świata, ale przemieniajcie się przez odnowienie umysłu. Dlatego w naszym życiu jest potrzebna i odmiana umysłu, ale święty Paweł w liście do Rzymian pisał do społeczności ludzi nawróconych w Rzymie, dlatego nie musiał już tam dopisywać, przemieniać się przez odnowienie serca, przemianę serca. Natomiast człowiek dzisiaj potrzebuje przemiany serca i przemiany umysłu. I to jest jakby krok numer dwa.
I tutaj jest rola Pana Boga, to Bóg przemienia nasze serca i nasze umysły. My nie jesteśmy w stanie sami z siebie, będą to nasze wysiłki i starania, natomiast Bóg jest w stanie przemienić nas.
Tak jak w księdze Ezechiela, zabierz nam, Panie, nasze serca kamienne, a daj nam serca z ciała żywego, abyśmy byli żywymi ludźmi. I to jest potem trzecia rzecz, uznanie Pana Boga właścicielem wszystkiego. Ja bym powiedział dzisiaj, tak jest coraz większe hasło wszędzie, reprywatyzacja. Reprywatyzacja to jest nic innego, jak tylko, że jakaś własność, jakiś majątek wraca do prawowitego właściciela. Natomiast jedynym prawowitym właścicielem jest Bóg, ponieważ w Księdze Psalmów znajdujemy takie słowa. Do Pana należy ziemia, świat cały i jego mieszkańcy i to, co ją napełnia. Wszystko należy do Boga. Uznanie Pana Boga właścicielem to jest właśnie kolejny ważny akt, a przyjęcie odpowiedzialności zarządcy, ponieważ Bóg mówi znowuż w Ewangelii Łukasza, że jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Mamy być wiernymi zarządcami. Zresztą w liście do Koryntian znowuż słyszymy, że a od szafarzy, czyli inaczej zarządców, już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Bóg nawet nie mówi to, że łatwo, że dobrze by było, rekomenduje i tak dalej. Żąda naszej wierności jako zarządcy ekonomiczni.
No ale punkt, z którego startujemy, to jest właśnie nasza niewierność. My doprowadziliśmy siebie, swoje rodziny do tragicznej sytuacji finansowej, więc no tacy skruszeni stajemy przed Bogiem, że zmarnowaliśmy szanse i środki, które nam powierzył.
To bym może ostrożnie stwierdzał, że za każdym razem to my doprowadziliśmy do tej sytuacji. Zdarzają się też okoliczności losowe, niezawinione przez człowieka, które doprowadzają do różnych tragedii. Na przykład ktoś, kto pracował rzetelnie w jakiejś firmie i był naprawdę dobrym pracownikiem, ale przedsiębiorca przez swoje złe działanie doprowadził do upadku tej firmy i teraz ten pracownik traci pracę i musi szukać gdzieś tam swojej sytuacji, a nie zawsze jest to takie możliwe, to on nie zawinił tutaj. Nie? Czasami też są choroby przychodzą na człowieka, też niezawinione, ale w każdej sytuacji.
Również jak zawiniliśmy.
Czy zawiniliśmy, czy nie zawiniliśmy, Bóg stoi i chce nam pomóc. Ważne jest to, że szanuje naszą wolną wolę i można powiedzieć, że nie robi niczego wbrew naszej woli, z tego względu, że jest wszechmogący i zawsze może czekać do ostatniego momentu, bez wszechmogący i bez względu na to, z jakiego szamba może nas wyciągnąć.
No właśnie o to chcę zapytać. Często się słyszy, że ludzie popełniają samobójstwa ze względów finansowych, są tak zadłużeni, nie widzą wyjścia z tych sytuacji. Czy zetknęli się państwo z takimi problemami?
Statystyki pokazują, że rocznie w Polsce około 6000 ludzi odbiera sobie życie. Psychiatrzy mówią o nieoficjalnych danych w granicach nawet do 8000. I to są różnego rodzaju przyczyny samobójstw. Często brak pracy, rozkład rodziny, małżeństwa, to są choroby, uzależnienia, ale z tego tworzy się taka spirala. Brak pracy, długi i dochodzi do depresji.
Jedna z historii, którą opisujemy w naszej książce, właśnie o tym mówi, to są konkretni ludzie, ale nie zapomnę sytuacji ze wszystkich świętych, kiedy stoimy na cmentarzu i patrzę, a tam jest człowiek, którego znałem jeszcze ze szkoły podstawowej, on był kilka lat starszy ode mnie i jest na cmentarzu, jego pomnik. I pytam się mojego ojca, tata, on już zmarł? On mówi, nie, nie zmarł. a on się powiesił. Dlaczego, mówię? Bo robił wesele swojego syna i zadłużył się. Potem się okazało, że się z tego zrobił większe problemy, z tego zadłużenia i odebrał sobie życie. Więc to są realne sytuacje. Prawie każdy z nas zna kogoś, kto sobie odebrał życie z powodów ekonomicznych.
Czy nawet w tak trudnych sytuacjach na skraju załamania Bóg jest w stanie pomóc?
Tak, Pan Jezus jest taką nadzieją, jest rozwiązaniem. To jest taka nasza rola, żeby też mówić drugiemu człowiekowi, że są Boże rozwiązania, jest Boża ekonomia, jest pomoc, że Pan Bóg pomaga. I naszą rolą jest też to, żeby wspierać i pomagać różne osoby, czy to w sposób materialny, czy pokierowanie do jakiegoś specjalisty, czy do właściwego człowieka. Jest też nasza rola w tym wszystkim, żeby inni ludzie nie odbierali sobie życia.
Czyli tak, wracając do tego schematu, na początku uznajemy, że potrzebujemy pomocy, stajemy w prawdzie, w jakim punkcie życia żeśmy się znaleźli, uznajemy, że Pan Bóg jest właścicielem, a my zarządcami.
I jako wierni zarządca mamy znać stan swojego stada, czyli spisać wszystko, co posiadamy, wszystkie nasze długi. I to jedno i drugie postawić przed Bogiem. Podpisać się jako wierny zarządca pod tym i chcę współdziałać z Bogiem, żeby te długi spłacić, a majątkiem zarządzać jako wierny zarządca, nie jako właściciel. Bóg jest mistrzem w spłacaniu naszych długów, ponieważ spłacił na krzyżu największy nasz dług wynikający z grzechu pierworodnego.
Słuchając historii, w których Państwo towarzyszyli, wracając do tej obfitości, z którą Bóg przychodzi do człowieka, widać jak poprzez tą trudną drogę wychodzenia z sytuacji finansowych zagmatwanych następuje uzdrowienie relacji w rodzinach. To już nie ta sama rodzina, która wyruszyła w tę drogę do wolności finansowej.
Tak, rodziny doświadczają, małżeństwa doświadczają lepszej relacji ze sobą. To jest wynikiem najpierw relacji osobistej z Panem Bogiem. Osoby wchodzą w relacje. Co to znaczy mieć relację z Bogiem? To znaczy mieć czas na rozmowę, nie tylko skupić się na modlitwie, bo czasami nam jest łatwiej odmówić ileś modlitw, niż skupić się też na słuchaniu, co Bóg chce do nas powiedzieć.
Dla małżeństw jest istotna zmiana, kiedy siadają przy stole i zaczynają rozmawiać, na co chcą wydać pieniądze, zamiast spotykać się w domu i kłócić się i toczyć tak zwane bitwy pod paragonem, czyli znajduje mąż albo żona jakiś paragon i a po co żeś to kupił? A na co żeś to wydała? A kiedy zaczynamy razem dyskutować, na co wydamy te pieniądze, małżeństwa mogą się kłócić nie tylko o rzeczy wydatkowe, ale również na to, ile komu dawać. Na wiele spraw mogą mieć różnice zdań i w kwestii jedności małżeńskiej trzeba pamiętać o tym, że tak jak zło chce walczyć z człowiekiem przeciwko Bogu, dlatego też uderza szczególnie w dwa obszary życia człowieka. W pracę, bo w miejscu pracy my współtworzymy z Bogiem dobro na tym świecie i Bóg poprzez pracę zaopatruje rodziny, natomiast małżeństwo, bo tam jest też współpraca z Panem Bogiem w zakresie przekazywania życia, a i tworzenia czegoś dobrego i przekazywania życia, tego zło nie może, dlatego się tak wścieka.
To jest całe zagadnienie też pewnego wychowania dzieci do tego, aby zarządzać finansami. Mnóstwo jest zagadnień, natomiast kwestia długu, obciążeń, tragicznych sytuacji polskich rodzin wydaje się najbardziej paląca, zatem na tym, żeśmy się skupili. Myślę, że kto potrzebuje pomocy, znajdzie. Państwo, nasi goście są autorami publikacji, kursów w przestrzeni internetu można odnaleźć. Państwo Małgorzata i Wojciech Nowiccy byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za dla wielu, myślę, rewolucyjne spojrzenie na finanse przez Boży pryzmat.
Również dziękujemy. Zawsze jest nadzieja.
Dziękujemy i błogosławimy.
Audycję przygotowała Joanna Kuczborska z Katolickiego Radia Podlasie. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.